Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ogólną sytuację chrześcijaństwa w krajach arabskich przybliżymy przy okazji rozpoczętej wizyty ad limina tamtejszych biskupów. Następnie o tym, jak skutecznym środkiem duszpasterskim i edukacyjnym może być radio. Rozmawiać będziemy z księdzem Andrzejem Leśniarą, jezuitą, dyrektorem radia Chikuni w Zambii. W poniedziałkowym magazynie 14 stycznia witam Państwa ksiądz Józef Polak.
Wizytę Ad Limina Apostolorum rozpoczęła konferencja biskupów łacińskich w regionach arabskich. Papież przyjął dziś na audiencjach prywatnych 8 tamtejszych hierarchów. Wśród nich był patriarcha Jerozolimy Michel Sabbah, jego koadiutor i 3 wikariuszy patriarchalnych dla Jordanii, Izraela i Cypru oraz biskupi z Egiptu i Kuwejtu. Episkopat ten obejmuje wszystkich biskupów obrządku łacińskiego z krajów arabskich Bliskiego Wschodu, od Ziemi Świętej i Egiptu aż po Irak i cały Półwysep Arabski. Należą też do niego diecezje Somalii i Djibouti, czyli tzw. rogu Afryki. Przewodniczącym konferencji biskupów jest patriarcha Jerozolimy.
Kraje, w których żyjemy, są arabskie i muzułmańskie. Liczba chrześcijan jest niewielka. Nasz priorytet to katecheza. Trzeba zrozumieć, jak żyć po chrześcijańsku, być świadkami Jezusa w społeczeństwie niechrześcijańskim. Ta katecheza wiąże się z kwestią postępującej migracji. Bóg chce, byśmy byli chrześcijanami tu, gdzie się urodziliśmy, a nie w innych częściach świata. Tu, w ziemi Jezusa i bliskich jej krajach, bo właśnie one pierwsze otrzymały chrześcijaństwo. Później je utraciły, stając się muzułmańskie. Na Bliskim Wschodzie chrześcijanie byli zawsze obecni, nie są przybyszami. Do nas należy teraz uświadomić sobie na nowo misję w tych krajach. Natomiast chrześcijanie w krajach rogu Afryki i Półwyspu Arabskiego to pracownicy zagraniczni, też Arabowie, ale w większości Europejczycy, Filipińczycy i Hindusi. We wszystkich naszych krajach obecność katolików obrządku łacińskiego jest mała liczebnie, jednak rozwinięta, gdy chodzi o instytucje, takie jak szkoły czy szpitale. Skutecznie służy społeczności, tak chrześcijańskiej, jak i niechrześcijańskiej.
Na Bliskim Wschodzie katolicy łacińscy są mniejszością wśród chrześcijan wschodnich. Na przykład w Ziemi Świętej, czyli na terenie Izraela, Palestyny i Jordanii, najwięcej wiernych ma kościół grecko-prawosławny. Trochę mniej jest katolików obrządku melchickiego, a również niewiele mniej liczni są łacinnicy. Jedyne katolickie seminarium w Ziemi Świętej należy do Patriarchatu Jerozolimy. Natomiast w Libanie są też seminaria innych obrządków. Na terenach należących do patriarchatu nadal są powołania do stanu duchownego. Arcybiskup Sabbah przypisuje to dobremu działaniu szkół parafialnych. W innych krajach arabskich, gdzie takich szkół jest mniej, rodzime powołania są mniej liczne, a większość duchowieństwa obrządku łacińskiego pochodzi z zagranicy. Pracują tam też księża zakonni, zwłaszcza franciszkanie, kapucyni i karmelici. Z tych zakonów wywodzą się niektórzy biskupi.
Ojciec Andrzej Leśniara, jezuita, od 13 lat pracuje w Zambii, właściwie mówiąc w Buszu w języku afrykańskim. To jest pierwsza misja polskich jezuitów, tam właśnie rozpoczęta 102 lata temu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Ojcze Andrzeju, co zastałeś? Wydawałoby się tyle lat pracy duszpasterskiej, a rzeczywistość bynajmniej taka łatwa chyba nie była.
Dla mnie to pierwsze zetknięcie z Zambią było troszkę inne od Tanzanii, w której kiedyś jeszcze pracowałem. Przede wszystkim dlatego, że Szczeptonga nie żyje w jakichś wioskach. Są to praktycznie pojedyncze chaty. Trzeba ludzi szukać, gdzie oni żyją. Inne szczepy raczej żyją w jakichś wspólnotach. Więc było to pierwsze zaskoczenie. Ale to też mówi dość dużo o historii szczepu Tonga. Przeżyli bardzo tragiczną historię, gdzie ich przerzucano z miejsca na miejsce, gdzie potem budowano hydroelektrownie, również ich wyrzucono z tamtego miejsca. Obiecano im kompensację, która nigdy nie nastąpiła. Także to było pierwsze moje spotkanie z tym szczepem, które było zupełnie innym doświadczeniem, jakie miałem przedtem.
A jeżeli chodzi o rzeczywistość pracy parafialnej, parafia istniała?
Parafia ta akurat była od 1905 roku, kiedy to powstała misja dwóch jezuitów. Udało im się tam zatrzymać i przeżyć. I od samego początku była to misja i parafia. Ojciec Moro szczególnie skoncentrował się na rolnictwie. On był pierwszym, który pokazał, jak używać pług. Widział, że te metody, jakie stosował ten szczep Tonga, nie były wystarczające do tego, żeby wyprodukować wystarczającą ilość pożywienia. Były to takie początki.
Misjonarz, jak przyjeżdża, to na początku jest z ludźmi, a przynajmniej, żeby cokolwiek móc zrobić, z ludźmi musi być. Jak to wyglądało?
Oczywiście struktury parafii istniały. Ja już dokładnie nie pamiętam, ile było stacji misyjnych, ale w tej chwili jest 21 stacji misyjnych. Jest nas dwóch na tej parafii, ale co pierwsze pamiętam, zastanawiało nas, kiedy przyjechałem, było to, że praktycznie 80-85% dzieci nie chodzi do szkoły. No wiadomo, jeżeli się nie chodzi do szkoły, to jaka przyszłość czeka takich ludzi? Bardzo dobrze pamiętam, kiedy z ojcem Tadkiem Świderskim zastanawialiśmy się, co tu zrobić, żeby umożliwić im naukę.
I wymyśliście?
Trochę nam zajęło to wymyślanie. Taką ideą, którą nam wpadła do głowy, było radio. Można zacząć jakiś projekt fizycznie, powiedzmy, tej pierwszej stacji misyjnej, ale jak się dojdzie do ostatniej stacji misyjnej, to w tej pierwszej już zapomną, o czym to było. Widzieliśmy, że ludzie przed nami mieli ten problem, że wiele z projektów, które zostały zaczęte, nie utrzymało się, dlatego że jest za duży teren, że nie było dostępu do tych ludzi i do tych projektów, powiedzmy raz na tydzień, czy nawet raz na miesiąc. I wtedy powstała taka idea, że jeżeli byłoby radio, to można by było utrzymać te projekty, produkując jakieś programy raz na tydzień, no i oczywiście być fizycznie raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące. Szczególnie w tym czasie byśmy myśleli o projektach, które byłyby namierzone na zdrowie, na rozwój. I dopiero później pomyśleliśmy o tym, żeby to wykorzystać do nauki dzieci. Oczywiście zebraliśmy grupę nauczycieli, którzy mieli stworzyć jakiś program, no ale to było rzeczywiście porywanie się z motyką na słońce. Po jakimś czasie minister edukacji dowiedziało się o tym naszym projekcie i razem żeśmy zaczęli pracować nad tym projektem szkoły radiowej.
Czyli dostaliście również wsparcie państwa, a jeżeli chodzi o rozgłośnie?
Raczej, żeśmy nie dostali nigdzie wsparcia poza naszymi przyjaciółmi. Była to też ciekawa historia, jak powstało radio. Od samego początku mieliśmy jakoś to na uwadze, że musi to być projekt, który będzie odbierany jako nasz przez szczep Tonga. Bo też były takie sytuacje, kiedy biali misjonarze przyjechali i postawili coś tam, ale po jakimś czasie odjechali i projekt się skończył. Więc dla nas to było bardzo ważne, że ludzie będą czuli, że to jest ich projekt i że też musimy znaleźć sposób na to, żeby utrzymać stację radiową, bo nie można nigdy liczyć na to, że będą zawsze pieniądze wpływały. Był to rzeczywiście ciężki dla nas czas, jak to zrobić. Nie wiedzieliśmy, czy to się uda. Od samego początku bardzo dużo ludzie pomogli, to znaczy przywozili piasek, czy wykopywali go z rzeki. Ustaliliśmy, że cegłę nam dadzą po niższej cenie. Nie zatrudnialiśmy żadnej firmy, wszystko to byli lokalni ludzie. I dzięki temu powstał budynek radia, też jakimś społecznym subtem. Zaczęliśmy nagrywać muzykę, bo Afrykańczycy, a zwłaszcza szczep Tonga, są to jest niesamowicie muzykalny i rytmiczny. Jak zaczęliśmy tą muzykę puszczać w radiu, niektórzy ludzie zaczęli mówić, no może tą muzykę można było nagrać na kasety i sprzedawać. Najpierw to żeśmy sobie, że to jest niemożliwe, kto będzie te kasety kupował. Ku naszemu zdziwieniu zaczęliśmy taką produkcję ręczną tych kaset i te wszystkie kasety się rozchodziły. Potem żeśmy rzeczywiście zainwestowali w dość dobry sprzęt. I w tej chwili produkujemy nadal jakieś 150 tysięcy kaset na rok, z których właśnie potrafimy sponsorować radiostacje, sponsorować również programy. I dzięki temu jesteśmy samowystarczalni, tak, żeby utrzymać radiostację z dnia na dzień.
Jesteś ojcze dyrektorem. Jaki jest personel?
Zatrudniamy w radiu w tej chwili 7 osób i są to ludzie, których właściwie żeśmy wyszkolili. Natomiast też każdego roku bierzemy tak zwanych media scholars. Są to 3 dziewczyny, 3 chłopaków, którzy przychodzą na rok i uczą się od początku takich rzeczy, jak na przykład obsługiwać komputer, jak odebrać telefon. Robimy krótkie warsztaty dla nich i po jakichś 3-4 miesiącach są to ludzie, którzy potrafią wyedytować program, znaleźć jakiś temat audycji i oczywiście są też przy mikrofonie. Jeżeli rzeczywiście widzimy, że mają jakieś dary w tym kierunku, pomagamy im pójść do college'u w Rusace. I właściwie większość z tych, których w tej chwili mamy pracowników, to są ci, którzy poszli takim tokiem i są redaktorami u nas w radiu.
Pierwszy program?
Te pierwsze programy, które mieliśmy, były skoncentrowane przede wszystkim na zdrowiu. Zaczęliśmy też projekt dla ludzi chorych na AIDS. To był jeden z pierwszych programów na temat właśnie AIDS. Dlatego, że w tradycyjnych kulturach, jak w Zambii, nie ma możliwości rozmawiania o czymś, co jest spoza kultury. AIDS w tym czasie to był tabu, o którym się nie mówiło.
Znalazł się ktoś chory na AIDS, kto pierwszy o tym opowiedział, przyznał się.
To była ciekawa sytuacja, kiedy pani Nsofu, która jest koordynatorką Centrum Chorych na AIDS, przyszła z człowiekiem i oni zaproponowali, że zrobią program. I ku mojemu zdziwieniu ten człowiek powiedział swoje nazwisko, powiedział skąd pochodzi, że jest chory na AIDS. To tak było dość dziwne w tych czasach. I za niedługo następne 4 osoby dołączyło i stworzyło taki zespół, który poruszał właśnie te problemy. Oczywiście na początku ludzie tak trochę na nich patrzyli dziwnie, ale rzeczywiście wszyscy uważają, że to był początek końca tej ciszy, tego tabu.
I na czym polega ten projekt skierowany do ludzi chorych na AIDS?
Przede wszystkim jest skoncentrowany na edukacji, na chodzeniu, jeżdżeniu do szkół, do wiosek i mówienie o tym, w jaki sposób zaraża się AIDS, w jaki sposób można żyć lepiej z AIDS. To jest bardzo potrzebne, dlatego że wydaje nam się, że dzięki temu zarażalność na AIDS naprawdę spadła w ciągu tych 12 lat drastycznie. Mieliśmy już 8 koncert muzyki Tonga, który zgromadził jakieś 10 tysięcy osób na 2 dni. Testowali tam ludzi i na 500 ludzi testowanych, ja dokładnie teraz nie pamiętam, było z jakieś 15 czy 16 osób tylko zarażonych. To jest bardzo niski procent. Natomiast ku naszemu zdziwieniu nadal jest może 20-25% zarażonych w naszej parafii. Nie wiadomo było, skąd to się bierze i dopiero ktoś wykrył, jeżeli można to tak nazwać, że ludzie, którzy już są chorzy w Lusace czy tam w kopalniach, oni przyjeżdżają do Cikuni. Czyli to jest ludność napływowa, a przyjeżdżają dlatego, że bardzo dobrą opiekę można mieć. I oni nam zwiększają ilość zarażonych na AIDS, natomiast zarażalność zdecydowanie spadła.
Dzięki edukacji, dzięki radiu w ten sposób wróciliśmy do tej szkoły, o której do tej pory powiedzieliśmy, że istnieje. Na czym polegają te lekcje przez radio?
Problemem naszej parafii jest to, że jest to teren rolniczy i oczywiście ludzie żyją z tego, co się urodzi na ziemi, ale że nie rodzi się wiele, dlatego dzieci muszą pracować na roli. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że pracują rano i pracują po południu. W tej porze południowej jest za gorąco, więc nikt nie pracuje, siedzi się pod drzewami. I to była ta idea, zresztą to nam podpowiedzieli rodzice, że w tym czasie dzieci mogłyby chodzić do tej szkoły. Więc nasz program jest od klasy 1 do 7. Ponieważ nie mamy tak wiele czasu na antenie, to jeżeli robimy 1 klasę w tym roku, to zaczynamy też klasę 3, 5 i 7, czyli 1, 3, 5, 7. I w 2 roku robimy 2, 4, 6. Czyli jeżeli dziecko zacznie 1 klasę, to w 7 lat powinien skończyć. Ale nabór do szkoły jest co 2 rok. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na antenie. Są to lekcje interaktywne. Mamy tak zwanego mentora. Jeżeli wspólnota postanowiła, że chce szkołę, oni muszą takiego człowieka wydelegować ze swojej wspólnoty. Mentor to jest człowiek, który ma przynajmniej skończoną 9 klasę, żeby mówił dobrze po angielsku. I on dostaje to radio nakręcane na korbkę, on dostaje materiały i on te dzieci gromadzi pod drzewem czy tam w jakiejś kaplicy. No i dzieci słuchają. Oczywiście przed lekcją on powtarza to, co było wcześniej z nimi i po lekcji też z nimi siedzi. Czyli to jest jakieś 2 godziny w takiej klasie tej naszej radiowej.
Czy są już jakieś konkretne przypadki z tych dzieciaków, które w ten sposób się wykształciły, że poszły gdzieś dalej i że po prostu inspiruje i zachęca do dalszej pracy?
Z tej szkoły dopiero w tej chwili robimy 7 klasę, także pierwsza młodzież wyjdzie z tej klasy. Natomiast Ciekawą rzeczą było, że przy początku tego roku dzieci z państwowej szkoły zdawały egzaminy, no i oczywiście nasza młodzież zapaliła, która skończyła szóstą klasę, żeby zrobić te testy. No więc mówimy im, no słuchajcie, wyście zrobili dopiero szóstą klasę, a oni już zrobili siódmą. No nie, my chcemy siąść. My wzięliśmy z ojcem Tadeuszem, że wszyscy obleją. Ku naszemu zdziwieniu wszystkie zdały z naszej szkoły, natomiast większość dzieci z państwowej szkoły nie zdały. Także to było dla nas wielkie zaskoczenie. To znaczy można to bardzo łatwo wytłumaczyć. Na przykład w państwowej szkole nie tak dawno nauczyciele nie otrzymywali wynagrodzenia przez 6 miesięcy. No to wiadomo, że taki nauczyciel musiał zostawić szkołę, dzieci siedziały tam na tych kamieniach w szkole, a poszedł pracować w ogródku, żeby coś zjeść. Druga taka sytuacja to jest ta, kiedy nauczyciele idą na pogrzeb. Taki pogrzeb w naszych warunkach może trwać tydzień czy nawet dwa. Więc znów te dzieci sobie siedzą w tej szkole bez nauczyciela. To samo może oczywiście spotkać naszego mentora, jeżeli chodzi o pójście na pogrzeb albo że będzie chory. Natomiast w takiej sytuacji z reguły dzieci przychodzą po to radio, biorą to radio, nakręcają i słuchają. Czyli w sumie też tą lekcję zrobią. I oczywiście wiemy wyraźnie, że jeżeli mentor jest słaby, to oczywiście te dzieci też nic wiele nie nauczą, mimo słuchania tej radiowej lekcji. Więc jest to ważne, że ten mentor wie, co robi, że robimy różne warsztaty dla nich, żeby podnieść ich wiedzę jako nauczyciela, tego mentora.
Podejmijmy temat warsztatów, bo oprócz tych lekcji przekazywanych w eterze, są też konkretne zajęcia praktyczne, które próbujecie robić, typu szkoły upraw ekologicznych.
To jest jeden z projektów i w Homebase Care, czyli w tym ośrodku chorych dla AIDS, i w szkołach, dlatego że ludzie w Zambii żyją bardzo blisko ziemi. To znaczy dla nich to jest kwestia życia albo śmierci. Jeżeli się urodzi coś, no to jest życie. Jeżeli nie ma deszczu, no to jest niestety głód. I tego doświadczyliśmy kilkakrotnie bardzo boleśnie w tej parafii. Dlatego idea tego food security, czyli zapewnienia żywności, jest bardzo ważnym elementem w tej szkole. I tu powstała właśnie idea ogródków radiowych. Idea jest taka, żeby zapewnić dopływ wody, czyli wiercimy studnię. Jeżeli studnia jest taka ręczna, no to można sadzić warzywa, drzewka. I jeżeli więcej jest tego, niż oni potrafią zjeść, można to sprzedać, a ostatnio suszymy to. Znaczy to jest coś takie słoneczne baterie, które wyglądają mniej więcej jak kolektory do wody. Czy zamiast tego kolektora wody jest taki komin i tam się wkłada takie szufladki, gdzie jest na przykład skrążona kapusta, posiekane banany czy mango. To się suszy i można to zamknąć w woreczkach. To mówią, że przez 2-3 lata może tak siedzieć. Więc jeżeli będzie zły czas, mogą to z powrotem wrzucić na wodę i mieć coś do jedzenia. To w tej chwili jest projektem, który dopiero zaczynamy, ale mamy nadzieję, że to się rozwinie.
W tej chwili jest was dwóch. Są perspektywy, że ta misja może ściągnąć kogoś jeszcze?
Cały czas próbujemy, bo rzeczywiście pracy byłoby na kilkunastu jezuitów, jeżeli by się tacy znaleźli. Mamy nadzieję, że może jeszcze jednego jezuitę zambijczyka w tej chwili dostaniemy. Jest trochę, dzięki Bogu, powołań zambijskich, no ale są to jeszcze młode powołania i muszą studiować i mamy nadzieję, że po niedługim czasie też dotrą do nas. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że mocą będą ludzie świeccy. Tutaj jest moc, to oni potrafią zmieniać tę sytuację, w której żyją. Oni potrafią znaleźć nowe drogi, które my, misjonarze z Europy, nie widzimy albo nie potrafimy zrozumieć. Jest zawsze ta granica inkulturacji, w którą możemy wejść. Także na pewno ta przyszłość należy do Zambijczyków.
Póki co życzymy wielu łask Bożych, proszę Państwa. Bogatą, jakże przedziwnie owocną pracę na najstarszej jezuickiej misji Chikuni w Zambii przybliżył nam pracujący tam właśnie ojciec Andrzej Leśniara. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć poniedziałkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.